Dzień dobry. Przy mikrofonie Berenika Dąbrowska-Siuchno, a przed nami pierwszy w 2024 roku podcast fundacyjny. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są standardy ochrony dzieci. Wątek standardów pojawiał się już w naszych podcastach w różnych kontekstach. Dziś spotykamy się, żeby porozmawiać o standardach ochrony w instytucjach i placówkach. Państwa i moimi gościniami w studiu są dzisiaj Katarzyna Katana. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W fundacji prowadzi działania rzecznicze oraz wspiera pod względem prawnym program Standardy Ochrony Dzieci. Oraz nasza druga gościni Agata Sotomska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kulturoznawczyni, redaktorka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W fundacji koordynuje pracę programu Standardy Ochrony Dzieci, w ramach którego prowadzi również szkolenia i konsultuje polityki ochrony dzieci. Dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia do studia. Myślę, że to jest dobry czas na tę rozmowę o standardach. Pół roku temu, w lipcu 2023, została przyjęta ustawa o ochronie małoletnich. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która miała wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. I teraz po pół roku ustawa ta zaczyna wchodzić w życie w lutym. Czego konkretnie dotyczy i jakie były okoliczności jej wprowadzenia, Kasiu?
O okoliczności przyjęcia tak zwanej ustawy Kamilka, bo takie też zyskała miano, były dramatyczne, tak to możemy określić. Niestety całą Polską wstrząsnęła sprawa Kamilka z Częstochowy, który zginął z rąk swoich rodziców. I w związku z tą sprawą ona była takim katalizatorem, który doprowadził do tego, że autorzy ustawy zdecydowali się ją wcześniej złożyć w parlamencie, bo faktyczne prace nad całym tym rozwiązaniem prawnym, o którym zaraz opowiem, trwały wcześniej, ale jednak ta sprawa, ten właśnie niezgoda, taki bunt społeczny, tak bym to powiedziała, przeciwko krzywdzeniu dzieci, doprowadziło do tego, że ta ustawa wpłynęła w takim kształcie, jakim ją znamy teraz, do parlamentu i została praktycznie jednogłośnie przyjęta, a społeczność tutaj, społeczeństwo polskie, które właśnie przeciwko krzywdzeniu protestowało i którym wstrząsnęła sprawa Kamilka, nadało tak jego imię tej ustawie, takie nieformalne imię właśnie z tego względu, żeby uczcić jego pamięć, jak też pamięć innych dzieci, które właśnie zginęły w swoich domach, które powinny być dla nich bezpieczne. No i właśnie jakie rozwiązania przewiduje ustawa Kamilka? Dwa, tak ja nazywam je dwoma połówkami tej samej pomarańczy, albowiem pierwszy z nich to są standardy ochrony dzieci, które ustawa nazywa standardami ochrony małoletnich i to jest takie działanie typowo prewencyjne, tak bym powiedziała, czyli my czynimy nie tylko państwowe organy, czy tam samorządowe instytucje uważnymi na dobro dzieci, na ich bezpieczeństwo, na przeciwdziałanie krzywdzeniu, ale tak naprawdę całe społeczeństwo staje się współodpowiedzialne w tym procesie. W jaki właśnie sposób? Bo różnorakie instytucje, organizacje, podmioty zostały zobowiązane do wdrożenia standardów. Są to między innymi placówki medyczne, edukacyjne, oświatowe, placówki sportowe, tutaj prowadzą rekreacje, miejsca zbiorowego zakwaterowania, związane też placówki z rozwojem zainteresowań dzieci, czyli tu mówimy zarówno o gabinecie dentystycznym, jak i o zajęciach z ceramiki, czy fundacjach, stowarzyszeniach, szkołach, domach kultury. Naprawdę masę miejsc, które będą w zasadzie już za chwilę zobowiązane do wdrożenia standardów. I co to znaczy do końca właśnie wdrożenie standardów? To jest przyjęcie takich wewnętrznych procedur, które przewidują zarówno, zaczynając może od edukacji personelu w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, interwencji w przypadku, kiedy zauważymy takie krzywdzenie, niezależnie od źródła tego krzywdzenia, bo osobą odpowiedzialną za krzywdzenie i na to też zwraca uwagę pośrednio ustawodawca, ale też fundacja od wielu, wielu lat, bo pewnie Agata też opowie o programie Standardy, który jest od dość dawna, długo wcześniej, w ogóle zanim powstał temat ustawy propagowany przez fundację. No i właśnie ta edukacja, potem ta interwencja właśnie na krzywdzenie zarówno ze strony pracownika, co się może zdarzyć w każdej instytucji i żadna nie jest od tego krzywdzenia wolna, pracownika rozumianego szeroko, czyli mówimy tutaj o stażystach, wolontariuszach, pracownikach na umowę o pracę, personelu na umowę cywilnoprawną, B2B, nie ma to większego znaczenia, chodzi tylko o sam fakt. Drugim źródłem krzywdzenia dzieci może być rodzina, tak? Dziecko może doznawać przemocy w rodzinie i instytucja tutaj powinna przewidywać swoje procedury na ten temat, jak zareagować, kiedy takie podejrzenie poweźmie, że coś się złego dziecku dzieje w domu. No i trzecim krzywdzeniem jest krzywdzenie rówieśnicze, które też ma skalę olbrzymią, co pokazała diagnoza krzywdzenia dzieci przeprowadzona przez fundację w roku ubiegłym, że to jest w zasadzie największy procent przemocy wobec dzieci aktualnie. Więc to jest drugi komponent, to są właśnie te procedury interwencji. I też jakby oczywiście szerokie propagowanie tych zapisów, tych procedur i wreszcie taki wielowątkowy temat kodeksu bezpiecznych relacji, czyli taki obowiązku opracowania takiego drogowskazu dla personelu, bo to jakby powinny powstać kodeksy bezpiecznych relacji personel-dziecko, czyli jakie zachowania są dozwolone wobec dzieci, jakie są zabronione i to pozwala też zarówno pracownikom czuć się bezpiecznie, jak i kierownictwu, czy też osobom właśnie będącym wyżej w strukturze organizacji wyciągać konsekwencje, jeżeli ten kodeks bezpiecznych relacji jest naruszony, jak i też ustawa zakłada powstanie kodeksu bezpiecznych relacji dziecko-dziecko, które ma przeciwdziałać właśnie zachowaniu związanym z przemocą rówieśniczą. Dodatkowo, tak już zamykając temat samych standardów, no to ustawodawca przewidział, że one nie będą leżały w szufladzie, tak? Czyli nie będą, czy tam w gablotce wisiały zakurzonej, tylko będą dokumentem żywym. I w jaki sposób ma to się dziać? Między innymi przez to, że ma zostać wyznaczona osoba, która będzie za edukację personelu odpowiedzialna. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że standardy mają być udostępnione zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Mają powstać standardy w wersji przyjaznej dla dzieci. Same w ogóle standardy mają też zakładać wzięcie pod uwagę sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami. Czyli między innymi też chociażby będzie się to przejawiać w powstaniu też dla nich wersji przyjaznej tychże standardów. I wreszcie standardy mają być monitorowane. I co oznacza ten monitoring? Właśnie co 2 lata co najmniej, ale też pamiętajmy, że to, co nam daje ustawodawca, to jest takie minimum i my możemy oczywiście to robić częściej, ale mamy się standardom przyglądać. Co 2 lata usiąść w zespole najlepiej i zebrać informację zwrotną i się zastanowić, czy one działają, czy nie działają i przyjrzeć się też dokumentom, które jakby wypracowaliśmy w związku z funkcjonowaniem tych procedur, ponieważ każdy taki przypadek interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka powinien być przez nas dokumentowany, czyli jeżeli powstaje nam taka ewidencja na przykład interwencji, no to się jej przyglądamy też w ramach monitoringu samych standardów i wyciągamy z tego wnioski, z takiego lotu ptaka jakby, czyli zastanawiamy się, co działa, co nie działa. Na pewno taką lampką ostrzegawczą powinno być to, że nie mamy żadnych zgłoszeń. Bo istnienie zgłoszeń, które potem się nie potwierdziły, jest informacją dla nas, ale też ich brak całkowity na przykład, też jest informacją, która powiedziałabym, że jest bardziej niepokojąca.
Powiedziałaś o standardach, ale też powiedziałyśmy o tym, że ustawa zaczyna obowiązywać od połowy lutego. Co się będzie działo właśnie pod tym kątem? Czy one będą w jakiś sposób kontrolowane, sprawdzane? Kiedy to się zadzieje? Jak to teraz będzie wyglądać?
To tak jak powiedziałaś, ustawa wchodzi w życie 15 lutego i od tego czasu otwiera się termin dla instytucji, organizacji, podmiotów do wprowadzenia standardów. Czyli będzie to pół roku na dostosowanie się do tej regulacji i po tym czasie rzeczywiście standardy się staną w pełni egzekwowalne. Czyli po 15 sierpnia bieżącego roku będzie podmiot, który akurat podejmie się tej kontroli, bo tam jest kilka podmiotów wskazanych, jest to między innymi Państwowa Inspekcja Pracy, są to instytucje samorządowe, jest to na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia, czy inne organy, które mają uprawnienia kontrolne w ramach danej struktury przykładowo organy gminy wobec szkół prowadzonych przez te podmioty. One będą mogły prowadzić tą kontrolę i na przykład sprawdzać to, czy standardy zostały wdrożone w danym podmiocie, to jest jedna rzecz, ale też pamiętajmy o tym, że na przykład w konkursach różnych grantowych czy na dotacyjnych może pojawić się taki wymóg właśnie wprowadzenia, okazania się wprowadzeniem tych standardów, czyli jako warunek przyznania dotacji, więc ta kontrola będzie niejako pośrednia. Oczywiście ustawodawca przewidział konsekwencje za niedopełnienie standardów, jest to, czyli nie wprowadzenie standardów, jest to dla organu prowadzącego wykroczenie, powiedzmy, w większości przypadków, czyli związane z konsekwencjami o charakterze finansowym. Jest też jedno przestępstwo w sytuacji, kiedy podmiot zatrudniający zaniedba obowiązku sprawdzenia niekaralności swojego pracownika, który też to obowiązek, o tym nie wspomniałam, został bardzo rozszerzony i obecnie będziemy po wejściu w życie ustawy, bo to jest taki troszeczkę odrębny standard, my to w fundacji wliczamy do standardów ochrony dzieci, niemniej jednak pamiętajmy, że ten obowiązek jest w troszeczkę innym miejscu w ustawie określony i on zakłada, że będziemy właśnie weryfikować niekaralność nie tylko w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, ale także niekaralność poprzez pobranie zaświadczenia o niekaralności z krajowych i nie tylko, bo także z zagranicznych rejestrów karnych.
Powiedziałaś o tym, co się może wydarzyć, jakie konsekwencje mogą dotknąć podmioty zobowiązane do wdrożenia standardów, jeśli tego nie zrobią. Teraz chciałabym zapytać bardziej o korzyści i o to, dlaczego standardy ochrony dzieci w instytucjach i placówkach są tak ważne. Dlaczego my uważamy jako fundacja, że to jest coś szczególnie istotnego z perspektywy ochrony dzieci, Agato?
Tak, my się w zasadzie codziennie albo niemal codziennie dowiadujemy o jakichś przypadkach krzywdzenia dziecka, czy to w rodzinie, czy w jakiejś instytucji. I wtedy okazuje się, że coś nie zadziałało, że do tego krzywdzenia, do eskalacji przemocy wobec dziecka doszło. Wprowadzenie standardów ma ustrzec przed takimi sytuacjami, że właśnie do tej eskalacji przemocy, czy w rodzinie, czy w instytucji dojdzie. Właśnie poprzez wprowadzenie tych konkretnych zasad, o których szczegółowo tutaj opowiedziała Kasia. Ja bym chciała podkreślić, że te zasady to nie jest tylko jakaś biurokracja, to nie są tylko formalności do wdrożenia, bo to są te zarzuty, z którymi często spotykamy się w kontakcie z różnymi organizacjami, że kolejny obowiązek teraz będzie na nich spoczywał, a oni nie mają na to czasu. Natomiast to, co chciałabym podkreślić i co podkreślamy standardami, to fakt, że jeżeli nasza organizacja, nasza instytucja kieruje swoje działania do dzieci, to tak naprawdę jak najlepiej pojęty interes dziecka powinien leżeć w centrum wartości i misji tej organizacji. Jeżeli my do tego w ten sposób podejdziemy, jeżeli uznamy, że właśnie dobro dziecka jest dla nas nadrzędną wartością, jest taką kulturą organizacyjną naszej instytucji, to te wszystkie zasady, te wszystkie obowiązki, te zadania, które na nas spoczywają, staną się czymś naturalnym i czymś oczywistym. I też pomogą nam zmierzyć się z tymi wyzwaniami, które teraz na pewno na wszystkich tych organizacjach będą spoczywać, bo też nie ukrywajmy, że właściwe wprowadzenie standardów ochrony dzieci, czy standardów ochrony małoletnich, jak określa je ustawa, to jest zadanie, które będzie czasochłonne, które będzie wymagało też zaangażowania wielu osób. Ale jeżeli właśnie wprowadzimy te zasady i będziemy te działania, zadania wynikające z ustawy realizować na co dzień, podkreślam właśnie, że to jest realizować, nie zrealizować, to nie jest czas dokonany, to nie jest kwestia wprowadzenia i już mamy załatwioną sprawę. My musimy się temu na co dzień przyglądać. To jest szansa, że wiele dzieci nie zostanie dotkniętych przemocą, a też wiele dzieci, które niestety tej przemocy doświadczają, ta przemoc zostanie zatrzymana jak najwcześniej. Bo właśnie standardy to z jednej strony są działania profilaktyczne, z drugiej strony to są działania interwencyjne, a czas reakcji ma niebagatelne znaczenie, kiedy do tej przemocy dochodzi. Więc myślmy też o tym w ten sposób, że pracownicy, personel, wolontariusze tych organizacji będą mogli się poczuć wzmocnieni, będą mogli poczuć się bezpieczniej w tym, co mają zrobić, bo wielokrotnie do tej pory było tak, że osoba, która miała jakieś podejrzenie, że dochodzi do krzywdzenia dziecka, czuła się samotna w tej sytuacji. Ona nie wiedziała, jaka jest jej odpowiedzialność, co powinna zrobić. Teraz, jeżeli już właśnie będą wprowadzone te wszelkie procedury i zasady, będzie jasna ścieżka. Jeżeli mam podejrzenie, do kogo mam się z tym podejrzeniem skierować? Często jest tak, że ten personel szeregowy, jego zadaniem będzie po prostu przekazanie tej informacji konkretnej osobie, a pozostałe zadania będą już należały do kogoś innego, kto też będzie miał taki obowiązek doszkalania się w tym zakresie, żeby te interwencje jak najlepiej podjąć. Natomiast też standardy zdejmują tę odpowiedzialność za podejmowanie interwencji z barków pojedynczej osoby, pojedynczego pracownika. To instytucja, organizacja jest odpowiedzialna za interwencję. To my wspólnie opracowaliśmy te procedury, te zasady, co też sprawia, że czujemy większą odpowiedzialność za nie, bo razem je wypracowaliśmy. To nie jest coś, co zostało nam narzucone z zewnątrz. To, w jaki sposób my będziemy procedować te sprawy, zostało u nas w danej organizacji uzgodnione, to w jaki sposób będziemy się zachowywać wobec dzieci, bo to też są zasady bezpiecznych relacji, czyli ta część właśnie profilaktyczna. To zostało przedyskutowane, uspójnione i wiemy, z czego wynika to, w jaki sposób chcemy się zachowywać wobec dzieci, a w jaki sposób nie chcemy się wobec dzieci zachowywać. Także wydaje mi się, że jak pomyślimy o tym, że teraz wykonamy tę większą pracę, przygotowując się do wprowadzenia standardów, ale w efekcie pomoże nam to w tych najtrudniejszych sytuacjach i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją. No oczywiście przede wszystkim pomożemy tym dzieciom.
W naszej rozmowie mówimy o standardach ochrony dzieci, ten termin się cały czas przewija. Też pojawił się już temat polityki ochrony dzieci. I chciałabym teraz zapytać tak bardziej operacyjnie, o co właściwie chodzi, czego instytucje, do czego są konkretnie zobowiązane, co jest jakąś opcją może plus i co też rekomendujecie, Kasiu?
Ustawodawca nie wymaga, aby podmiot zobowiązany do wprowadzenia standardów przyjął konkretny dokument o nazwie Polityka Ochrony Dzieci. Takie zapisy, jakby realizacja standardów, oczywiście może się znaleźć w innym dokumencie, na przykład szerszym, obowiązującym w danej instytucji. Ale my, jako fundacja, tego rozwiązania nie rekomendujemy, dlatego Polityka Ochrony Dzieci jako taki odrębny dokument, który wszystkie standardy realizuje, a może nawet realizuje troszkę więcej, czyli na przykład zawiera zasady ochrony danych osobowych dzieci i kompleksowo jakby pokrywa sytuację dzieci w dalszej placówce, instytucji, organizacji, jest rozwiązaniem bardziej pożądanym. Z tego powodu chociaż my, że pracownik pracujący na pierwszej linii z dziećmi bezpośrednio, poszukujący tej informacji, jak ma się zachować, na pewno nie powinien jakby chodzić po 10 dokumentach i poszukiwać swojej odpowiedzi na pytanie. Takie też zebranie w jednym miejscu wszystkich zasad na pewno pomaga zarówno wdrażać nowego pracownika, jak i też tym pracownikom z większym stażem właśnie odnaleźć się w tych trochę nowych jednak regulacjach. Często się spotykamy też z taką informacją zwrotną, no ale my to wszystko wiemy, jak działać. No i jak wszystko wiemy, a potem zabraknie tej kluczowej osoby na przykład, która prowadziła interwencję dotąd przez ostatnie 30 lat i faktycznie te interwencje działały, ale potem ta osoba odeszła na emeryturę na przykład, czy zachorowała, czy w ogóle wyprowadziła się gdzieś, no to my jako cała instytucja zostajemy z wiedzą zerową, tak? Bo z niczym praktycznie, bo ta osoba zabrała ze sobą całe to know-how. Dlatego też właśnie dla takiej operacjonalizacji tego wdrożenia standardów pożądane jest, aby był to jeden dokument właśnie i dokument zawierający to, co ustawodawca zaleca, wymaga w zasadzie oraz więcej naturalnie też, bo my tutaj mówimy oczywiście o obowiązku prawnym przede wszystkim, czyli zawarcia procedur interwencji, wskazanie osoby odpowiedzialnej za interwencję, która będzie się na pewno doszkalać, tak jak już wskazała Agata i będzie w tym temacie właśnie zanurzona na tyle, że będzie jej chociażby łatwiej być tą drugą parą oczu, która skonsultuje jakieś podejrzenia pracownika. Na pewno zawarcie zasad monitoringu standardów, czyli co, kiedy, kto, w jaki sposób ten monitoring prowadzi. Na pewno zasady przygotowania nowego personelu do stosowania standardów, czyli przykładowo, że każdy pracownik jest zobowiązany, to takie minimum, zapoznać się z polityką ochrony dzieci właśnie jako dokumentem realizującym standardy i wykazać się tym zapoznaniem przez rozwiązanie testu, a może po prostu przez podpisanie oświadczenia. To też jest jakby okej, tak, w zależności od skali organizacji. Zasady korzystania z internetu i bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci. Właśnie te kodeksy bezpiecznych relacji. To jest to, co wymaga ustawodawca. Ale możemy tam zawrzeć chociażby załączniki, które jeszcze dodatkowo pozwolą operacjonalizować, czyli przykładowo wzory dokumentów interwencyjnych, czyli na przykład wzór zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wzór informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej o potrzebie interwencji w danej rodzinie, czy też do sądu rodzinnego, wzór pisma, w którym wskazujemy, że jest potrzeba wglądu w sytuację rodziny i sprawdzenia, bo czujemy, że coś tam jest nie tak, ale nie do końca jesteśmy w stanie wskazać co. I to pozwoli nam jakby dodatkowo, nie jest to obowiązek, tak? Takich załączników chociażby zawarcie nie jest obowiązkiem wskazanym przez ustawodawcę, ale my jako ten podmiot wprowadzający standardy, czyli przyjmujący je właśnie w formie jednego dokumentu, jak rekomenduje fundacja, czyli w polityce ochrony dzieci, możemy zawrzeć wszystko, co nam pomoże stosować te standardy. Dlatego też jakby kolejną naszą rekomendacją jest na pewno włączenie personelu, jak najszerszej reprezentacji personelu w pracę nad polityką ochrony dzieci, czyli nad tym już formalnym, operacyjnym wdrożeniem standardów, po to, żeby zebrać od nich informacje, co im pomoże właśnie działać w pełni, stuprocentowo w kierunku dobra dzieci. Mhm.
Ja tu jeszcze może uzupełnię o taką kwestię, która jakoś może pokaże to rozróżnienie między tą biurokracją, a tym, po co standardy są wprowadzane, bo na przykład ustawodawca nie przewidział zasad udostępniania wizerunku, określenia tych zasad w standardach. Wychodzimy z założenia, że pewnie stało się tak, bo jest RODO. Ale właśnie, RODO jest takie bardzo, bardzo formalne, bardzo biurokratyczne i oczywiście zgody na udostępnienie wizerunku dziecka podpisane przez rodziców muszą się każdorazowo znaleźć, ale my, myśląc podmiotowo o dziecku, zachęcamy też do tego, żeby pytać dziecko o to, czy jego wizerunek może zostać wykorzystany, bo dziecko ma prawo decydować o tym, w jakich kontekstach ten wizerunek będzie, ma prawo kształtować swoją historię, właśnie tę politykę udostępniania własnego wizerunku. Co więcej, my w takich zasadach dotyczących udostępniania wizerunku zachęcamy organizacje, żeby zastanowiły się, w jakim celu, czemu służy to udostępnianie wizerunku, czy na pewno nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla dziecka, bo nawet możemy pomyśleć, że udostępniamy ten wizerunek w jakimś dobrym celu. Była zbiórka zorganizowana na rzecz dzieci z biedniejszych domów. Jesteśmy po okresie świątecznym. Dużo takich zbiórek było. I teraz pytanie, czy my taki wizerunek tego szczęśliwego dziecka, które otrzymało ten prezent, chcemy udostępnić? No bo dziecko jest szczęśliwe, prawda? Jest ucieszone, widzimy uśmiech na jego twarzy, ale potem możemy sobie pomyśleć, że ten wizerunek dziecka w tym konkretnym kontekście dotrze do jego kolegów, koleżanek ze szkoły. Czy te dzieci nie zaczną wytykać tego dziecka palcami, że właśnie pochodzi z biednego domu? Czy to w związku z tym nie będzie jednak wiązało się z jakimś ryzykiem, że dziecko zostanie skrzywdzone. Albo mamy zawody sportowe na pływalni. Dzieci dostają później dyplomy, puchary, ale są na tym podium w przemoczonych kostiumach kąpielowych. Mhm. Czy to też nie wiąże się z jakimś ryzykiem? Oczywiście są różne sposoby na to, żeby to ryzyko minimalizować, bo też nie chodzi o to, żeby zupełnie nigdzie nie chwalić się tym, co dobrego robimy i że dzieci odnoszą różne sukcesy, ale wiedząc, że jakieś działanie może właśnie nieść ze sobą ryzyko krzywdzenia dziecka, musimy zastanowić się, jak to ryzyko zminimalizować. Także właśnie standardy w ten sposób potraktowane, no myślę, że zmieniają naszą optykę myślenia o tym, że to jest ustawa i obowiązek wyłącznie.
Trochę opowiedziałyście o tym etapie tworzenia polityki i jakby wprowadzania tych standardów. Tutaj właśnie pomyślałam sobie o tym, że cała ta ustawa dotyczy tak szerokiego spektrum różnych instytucji i placówek. Każda z nich jest inna i tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego wzoru właściwego dla wszystkich, który by odpowiadał i spełniał potrzeby konkretnej placówki. Chciałabym trochę właśnie porozmawiać o tej indywidualizacji. Czym na przykład taka polityka ochrony dzieci, ten dokument w dużej organizacji i jakiejś maleńkiej, bo przecież takich również będzie dotyczyć, może się różnić, Agato?
Tak, faktycznie to też pokazuje, że standardów nie można po prostu kupić gdzieś na zewnątrz. One muszą być dostosowane do specyfiki organizacji. Zresztą też ustawa mówi, że standardy trzeba wprowadzić w sposób dostosowany do rodzaju działalności i charakteru działalności danego podmiotu, więc fajnie, że to zostało podkreślone. Ja prowadząc w zeszłym roku konsultacje polityk właśnie zetknęłam się z taką organizacją, która miała wpisane, że za prowadzenie interwencji odpowiedzialna jest cała organizacja. I tak sobie pomyślałam, no ale jak to, jak wszyscy, to nikt. No, ewidentne tak. Rozproszenie odpowiedzialności nastąpi i ostatecznie nikt tą sprawą się nie zajmie. Ale później podczas rozmowy z przedstawicielkami tej organizacji okazało się, że to jest w ogóle jakiś bardzo malutki NGOs, który liczy 5 osób. I faktycznie myśląc o tym, że ktoś będzie na przykład na urlopie, na zwolnieniu lekarskim, no to musi być osoba, która będzie mogła zastąpić tę nieobecną w takiej sytuacji. I faktycznie w przypadku tak małej organizacji, no możemy pomyśleć o tym, że więcej osób będzie u nas odpowiedzialnych za jakieś zadanie, za realizację jakiegoś działania. Ale są też organizacje, zespoły szkół, czy zespoły szkolno-przedszkolne, prawda? Mamy i przedszkole, i szkołę podstawową, i może jeszcze nawet szkołę średnią. To jest kilka podmiotów, dzieci, które do tych placówek uczęszczają, są w różnym wieku, więc też jak myślimy o tym, jakie są zasady bezpiecznych relacji, to one mogą się różnić w przypadku tych najmłodszych przedszkolaków, a już dorosłych licealistów czy innych uczniów szkół średnich, więc warto tutaj rozważyć, jaki sposób wprowadzenia standardów będzie najbardziej też funkcjonalny w danej organizacji. To nie zawsze musi się wiązać z tym, że musimy stworzyć zupełnie osobne polityki dla każdej placówki wchodzącej w skład jakiegoś czy zespołu szkół, czy jakiejś innej organizacji. Może to jest być kwestia tego, że właśnie poszczególne załączniki, na przykład ten załącznik z bezpiecznymi relacjami, będzie w jakiś sposób się różnił i one będą tutaj napisane w inny sposób dla konkretnego typu podmiotu wchodzącego w skład tego większego, w tej większej organizacji. Za każdym razem zachęcamy do tego, żeby każda organizacja przyjrzała się, w jaki sposób inne regulacje, też inne zasady są wprowadzane już, w jaki sposób funkcjonują, bo czasem nie warto wyważać drzwi. Jak już mamy jakieś sprawdzone metody działania, to można też pomyśleć o tym, żeby standardy wprowadzać właśnie w sposób, który jest już przyjęty, funkcjonuje na co dzień w strukturach tej organizacji, bo też jest potencjalnie większa skuteczność, że te rozwiązania po prostu dobrze zafunkcjonują.
Jesteśmy właśnie w takim momencie, że kto jeszcze nie zaczął przygotowań do stworzenia swoich standardów w placówce, ma ten moment teraz, żeby to zrobić. I myślę sobie, że być może to jest ten właśnie czas na początku roku, kiedy organizacje się do tego jakoś przygotowują. Jak to zrobić? Czy potrzebne jest w ogóle przygotowanie jakieś prawnicze? Jak organizacja może się do tego przygotować? Jak może też się jakoś wesprzeć?
My zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby zajrzeć na stronę standardy.fdds.pl. Tam publikujemy materiały edukacyjne, informacyjne, związane właśnie ze standardami i wszystkie organizacje, które mają takie poczucie, że nie specjalizują się w tym temacie, mogą być pewne, że jeżeli skorzystają z materiałów, które my przygotowaliśmy, z naszych wzorów, to one będą prawidłowe i zgodne z obowiązującymi wytycznymi. Mhm. Bo też to, co chciałabym podkreślić, dużo organizacji, zwłaszcza tych mniejszych, które też nie specjalizują się na przykład na co dzień w niesieniu pomocy dzieciom, tylko organizują dla nich zajęcia komputerowe. Tak. No to dbanie o bezpieczeństwo dzieci, ochrona dzieci przed krzywdzeniem, no, nie jest czymś dla nich zupełnie takim oczywistym i naturalnym. Te organizacje boją się, czy sprostają tej ustawie, bo w ustawie też jest wpisany plan wsparcia dziecka krzywdzonego. Nie chodzi absolutnie o to, żeby teraz wszyscy w tej organizacji stali się psychologami, pedagogami, czy żeby musieli zatrudnić nowy personel. Czasem chodzi o to też, żeby po prostu zlokalizować jakieś organizacje pomocowe, instytucje pomocowe w najbliższym otoczeniu, do których po prostu będzie można się odezwać w konkretnej sytuacji, bo też jak myślimy właśnie o planie wsparcia dziecka krzywdzonego, no to ta pomoc musi być fachowa, więc też tutaj nie zróbmy jeszcze dodatkowej krzywdy dziecku, które jest krzywdzone i skierujmy je do specjalistycznej placówki. Także to jest jedna rzecz. Ale korzystając z tych naszych materiałów, z naszych wzorów, spokojnie na tej podstawie można przygotować solidne standardy, solidnie je wdrożyć. Natomiast zawsze będzie to wymagało przefiltrowania przez nasze doświadczenie, bo nasze wzory są uniwersalne. A tu właśnie to, o czym chwilę temu rozmawiałyśmy, specyfika organizacji determinuje, w jaki sposób najlepiej będzie można je wdrożyć. Dodatkowo w tym roku będziemy też, czy już zaczęliśmy intensywne działania wydarzenia szkoleniowe. Mhm. Także zachęcamy do udziału. W tym momencie te szkolenia odbywają się stacjonarnie w Warszawie, ale będą też odbywały się w innych miastach w Polsce i będą też szkolenia online. Także zachęcam po prostu, żeby na bieżąco śledzić naszą stronę, bo kolejne terminy będą stopniowo się pojawiały i będziemy też prowadzić konsultacje dla już poszczególnych podmiotów wdrażających standardy, także też będzie można się z nami umówić, z naszymi specjalistami, na takie spotkania, w ramach których my właśnie będziemy się odnosić do tego dokumentu, który już powstaje w danym podmiocie. Znaczy te konsultacje faktycznie już będą dotyczyły tego, co placówka czy dana organizacja wypracowała, co zrobiła. My będziemy starali się, żeby te rozwiązania były jak najbardziej skuteczne, żeby wesprzeć po prostu te organizacje we wprowadzeniu standardów skutecznie.
To ja jeszcze ze swojej perspektywy uzupełnię, że ja na szkoleniach, które dotąd już prowadziliśmy, staram się zachęcać i jakby uświadamiać wszystkim uczestnikom, niezależnie właśnie od ich przygotowania, w tym osoby całkowicie niezwiązane z prawem, że każdy z nas ma taki swój wewnętrzny kompas, który pozwoli mu te procedury, te standardy przygotować, tak? Czyli jakby posiłkując się tymi dokumentami, materiałami, tam mamy też właśnie podręczniki, wzory, które u nas widnieją na stronie i są dostępne bezpłatnie na zasadach niekomercyjnych, no to mając to, plus znając swoją organizację, instytucję, podmiot, w którym pracujemy od podszewki, tak, czyli jesteśmy i mając na uwadze dobro dziecka jako taki prymat tego wszystkiego, to jesteśmy w stanie przygotować ten dokument samodzielnie, tak? To nie są jakieś frazesy konkretne, jakieś pojęcia, które się tam muszą obowiązkowo znaleźć. Nawet ta interwencja prowadzona nie wymaga jakichś konkretnych pojęć, które, nie wiem, zagwarantują albo całkowicie wyeliminują to, że organ podejmie tę sprawę i zbada. To tak nie jest, tak? To wszystko jest, wydaje mi się, właśnie bardzo intuicyjne i to, jeżeli to dobro dziecka rozumiane jako właśnie zapewnienie mu bezpieczeństwa nas prowadzi, tak? Bo tutaj musimy pamiętać i my w fundacji zawsze to powtarzamy, że jeżeli podejrzenie na przykład krzywdzenia w domu się nie potwierdzi i organ uprawniony do tego to zbada, bo też pamiętamy, że standardy, czyli te wszystkie nasze polityki, te dokumenty wewnętrzne absolutnie nie obligują nas do stania się superbohaterami, tak? Tam nasz pracownik, czy my sami, jeżeli jesteśmy tą malutką organizacją, nie idziemy do domu i tego rodzica dziecka krzywdzonego i nie przemawiamy mu, że tak powiem, do rozumu i nie tłumaczymy, że to, co robi, jest złe, tylko my po prostu puszczamy informacje dalej do instytucji uprawnionych, tak? Czyli posiadając te procedury, dbamy o to właśnie, żeby to koło zamachowe poszło w ruch i było naoliwione i potem ten organ, instytucja sprawdza sytuację dziecka i być może się podejrzenie nie potwierdzi, tak? Jest taka szansa, ale rodzic dorosły sobie po prostu z tym faktem poradzi. Ma do tego właśnie zasoby w postaci doświadczenia, wieku, osób, z którymi ten temat może omówić, a jednocześnie minimalizujemy, a nie, może nie eliminujemy, ale minimalizujemy takie sytuacje, że dziecko faktycznie potrzebujące pomocy pozostanie bez tej pomocy, bo właśnie ta informacja nie poszła dalej, nie trafiła na przykład do organów ścigania, na policję, nie trafiła do ośrodka pomocy społecznej, nie trafiła do sądu rodzinnego, nikt do tego dziecka do domu nie poszedł, nie zbadał sytuacji, nie porozmawiał ze szkołą, z sąsiadami, z kimkolwiek, tak? I nie upewnił się, że właśnie to dziecko jest na przykład w niebezpieczeństwie, tylko ta informacja została gdzieś, może jakaś nasza obserwacja została w tym zawieszeniu, takim niebycie i potem niestety kończy się to najczęściej, że słyszymy o takiej sprawie w mediach, tak? Więc ja jeszcze raz powtórzę, że właśnie ta akcja prowadzona zgodnie z dobrem dziecka, to jest to, do czego jesteśmy wszyscy w stanie właśnie przygotować podwaliny w postaci tych procedur.
Tak, to właśnie to jest też taki ciekawy wątek, że my się czasem za bardzo przejmujemy dobrostanem dorosłych i tym, czy oni się nie obrażą za to, że wsuną jakieś podejrzenie wobec nich, które mogło się później też nie potwierdzić, a zapominamy o tym, że właśnie to dziecko jest zupełnie samotne w tym i bezbronne. To znaczy, tak jak Kasia powiedziała, dorosły sobie jest w stanie poradzić z taką sytuacją, natomiast jeżeli my nie pomożemy temu dziecku, no to nikt inny może mu nie pomóc. I standardy właśnie mogą stać się takim ważnym elementem uczynienia, uzupełnienia tego systemu o właśnie uważność instytucji na dobro dziecka, nie tylko wewnątrz danej organizacji, ale też w patrzeniu na zewnątrz, co z tym dzieckiem dzieje się w jego otoczeniu domowym, rodzinnym, szkolnym. No, różnie można do tego podejść, ale to upodmiotowienie dziecka właśnie w postawieniu tego dziecka na pierwszym miejscu, a w tym się przejawia. I przejawia się też w tym, że my zachęcamy do tego, aby standardy konsultować z dziećmi. Tutaj zrobię może taką pętlę do tego, od czego Kasia zaczynała, że standardy mają być też wprowadzone w wersji przyjaznej dzieciom, zrozumiałej dzieciom. My zachęcamy wręcz do tego, żeby te standardy, te zasady bezpiecznych relacji szczególnie z tymi dziećmi wypracować. Mhm. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z zasadami bezpiecznych relacji na linii dziecko-dziecko, to fajnie by było, gdyby te zasady wyszły właśnie bezpośrednio od dzieci. Szkoła ma mnóstwo przestrzeni na to, żeby w ramach godzin wychowawczych chociażby zrobić takie warsztaty wypracowania zasad bezpiecznych relacji, ale też, żeby dzieci zaprosić do opiniowania takich zasad na linii personel dziecko. My nie jesteśmy dziećmi, nie widzimy świata z ich perspektywy, tylko one mogą nam powiedzieć, co jest dla nich ważne, żeby się czuły bezpieczne i warto skorzystać z tej okazji, po prostu z nimi o tym porozmawiać.
Myślę, że ta partycypacja tej dzieci jest bardzo ważna i też dziękuję, że powiedziałyście o tej kwestii interwencji i tego, no tej, myślę, jednej z większych blokad i barier dla osób w zgłaszaniu właśnie tej obawy przed skrzywdzeniem dorosłej osoby w tym wszystkim. Chciałabym jeszcze wrócić do wątku szkoleń, o którym już powiedziałyście. Myślę, że to jest taki moment, w którym też gdzieś pojawiały się może jakieś wątpliwości, czy jakieś trudności, które organizacje zgłaszały. Już te szkolenia prowadzicie. Słyszałyście też być może, o czym mówią w tym kontekście. Co to jest?
Problemy, które zgłaszają uczestnicy naszych szkoleń, to fakt, że właśnie tak jak my rekomendujemy wypracowanie standardów w zespole. Mhm. Oni się boją, że zostaną w tym zupełnie sami. Czasem jest też tak, że dyrektor danej placówki, organizacji wysyła takiego człowieka na nasze szkolenie, no bo właśnie wchodzi obowiązek, ale sam dyrektor tego nie czuje, natomiast robi z tego jednego pedagoga na przykład szkolnego, osobę odpowiedzialną za wprowadzenie wszystkiego i ta osoba też czuje się w tym samotna, nie ma tego wsparcia. Także takie kwestie proceduralne. Jest też trochę zamieszania z tym, że w sumie na razie opieramy się tylko na wytycznych z ustawy, a nie ma jeszcze rozporządzeń do tej ustawy, więc ileś jeszcze szczegółów do określenia jest przed nami. Natomiast no, my rekomendujemy wszystkim organizacjom, żeby po prostu działały tak jak do tej pory z wprowadzaniem różnych formalności, bo zakładamy, że też te wytyczne do ustawy będą zgodne z tym, co do tej pory formalnie funkcjonowało. Ale faktycznie to takie osamotnienie tych osób, które uczestniczą w naszych szkoleniach, że one się boją, że wrócą do swoich organizacji i wszyscy im powiedzą, ale my nie mamy czasu się tym zająć, nie mamy czasu na te spotkania grupy roboczej, żeby tutaj coś wypracować, nie mamy czasu, żeby coś skonsultować. Ten deficyt czasu jest chyba najczęściej powtarzaną obawą.
Z mojej perspektywy pojawiają się takie obawy bardzo konkretne, bym powiedziała, i też ogólne, tak? Zaczynając od ogólnego, no to, że co to zmieni, że tak powiem, to jest taka największego kalibru obawa. Przykładowo, tak? A co to zmieni, kiedy rodzice i tak będą się zachowywać, tu akurat w kontekście sportowym, rodzice będą nadużywać i tak wulgarnego języka w stosunku do rówieśników w trakcie rozgrywek sportowych, tak? Czyli dosłownie takie sytuacje, kiedy to rodzice za bardzo wchodzą w ten tryb rywalizacji na boisku przykładowo i faktycznie rzucają wyzwiska w kierunku na przykład przeciwnej drużyny, sędziego nastoletniego, tak? Czyli co zmieni tak wprowadzenie standardów, kiedy ci rodzice i tak będą dawać zły przykład. No to my mamy na to odpowiedź o egzekwowalności standardów, to jedna rzecz. A druga rzecz, tak jak już mówiłam na początku, ustawodawca daje nam minimum. Ja nie widzę przeszkód, nie wiem jak ty, Agato, żeby rozszerzyć standardy chociażby o kodeks bezpiecznych relacji rodzice, inne dzieci, tak? W kontekście na przykład sportowym. Następne obawy to są właśnie takie, że dokumenty będą martwe. To znaczy te osoby akurat nie mówią o swoich konkretnych organizacjach, instytucjach, tylko o kontekście swojej przykładowo branży, że dobrze my wprowadzimy, ale tutaj podmiot X, Y, Z nie wprowadzi. No to tu zdejmujemy z siebie tą odpowiedzialność i ze swoich barków i pozostawiamy wiarę w te podmioty kontrolujące, a także w to takie, jakbym powiedziała, kulę śniegową, która wydaje mi się, że mimo wszystko potoczy się dalej, jeżeli niektóre podmioty będą oporne, ale ta wiedza pójdzie. Tutaj w naszym podmiocie wprowadzimy, to rodzice dzieci, które do nas chodzą na przykład na zajęcia sportowe, zaniosą tą ideę dalej i się zapytają w swoim przedszkolu drugiego dziecka, a w sumie dlaczego my nie mamy standardów, tak? Albo w domu kultury. Ale wy też powinniście mieć, a opowiedzą sąsiadom, sąsiedzi opowiedzą dalej i prędzej czy później taka też presja społeczna. Dodatkowo nie zapominajmy o takiej presji właśnie związanej z tym, nie tym, może presji, co wartości dodanej, że możemy się po prostu chwalić właśnie tym, że stawiamy w centrum interes dziecka i na tym dobrym przykładzie inni zobaczą, że też warto się tym chwalić, tak? Bo to przynosi konkretne korzyści, na przykład dzięki temu mamy więcej sponsorów i możemy lepiej działać i jeszcze lepiej pomagać dzieciom na przykład spełniać ich marzenia, czy też właśnie osiągać te świetne wyniki sportowe. To są takie obawy.
Jeszcze niektórzy wnoszą obawy o to, że ich interwencje będą ostatecznie nieskuteczne, że zgłoszą podejrzenie krzywdzenia dziecka i później już odpowiednie organy tej sprawy nie wyjaśnią, nie przełoży się to na faktycznie ukrócenie przemocy wobec dziecka. Natomiast my tutaj zawsze podkreślamy ten kumulatywny charakter tych zgłoszeń, znaczy, że trzeba, że kropla drąży skałę. Im więcej też organizacji, instytucji zgłosi takie podejrzenia dotyczące konkretnego dziecka, to ta sterta dokumentów na biurkach sędziów, urzędników będzie rosła i może ostatecznie do tej zmiany przeprowadzić. My musimy też się liczyć z taką frustracją, która może nam towarzyszyć, że nie wiemy tak naprawdę, jak sytuacja jakiegoś dziecka mogła się skończyć, bo no, nikt później nas nie informuje, w jaki sposób dana sprawa została wyjaśniona. My też możemy już nie mieć kontaktu z tym dzieckiem, więc to jest coś, z czym musimy sobie poradzić, że nie zawsze będziemy wiedzieli, że może ta sprawa została pozytywnie rozwiązana, a też do mediów głównie dostają się te informacje o tych negatywnych historiach, natomiast jakichś chyba badań dotyczących tej skuteczności nie ma, ale powtarzamy, kumulatywny charakter trzeba zgłaszać, bo no tylko zgłoszenie może ostatecznie doprowadzić do tej zmiany.
Tak, dzięki Agato, że o tym wspomniałaś, bo to jest faktycznie olbrzymi komponent tych rozmów naszych z profesjonalistami, że zgłaszałam, ale tutaj, nie wiem, dzielnicowy nie poszedł, czy OPS zignorował sprawę, tak? No to na to się musimy przygotować niestety, bo wszędzie są ludzie i tutaj dzielnicowy będzie świetny, czy dzielnicowa, a w innym miejscu może niekoniecznie. Tutaj ośrodek pomocy społecznej zadziała bardzo szybko, a tutaj zadziała troszkę wolniej, tak? Więc tutaj sąd wyda taką decyzję w tej sprawie inną, więc tutaj niestety ten element frustracji może się pojawić, ale to nie powinno nas przed tymi działaniami tutaj powstrzymywać. Czasami trzeba te kanały udrożnić, czyli przykładowo porozmawiać, jeżeli sąd nie odbiera od nas telefonu w momencie, kiedy prowadzi dyżur, czyli poza godzinami pracy, no to spotkać się z władzami tego sądu i wskazać na ten problem, tak? Choć minimum listownie, ale najlepiej po prostu ten kanał komunikacji udrożnić i na tą potrzebę zapewnienia tej odbieralności tego telefonu po prostu wskazać. Więc to jest dodatkowo jeszcze to doświadczenie, że tutaj zgłaszaliśmy, a to nic nie zmieniło, tak? Też są takie przypadki. My tutaj nie twierdzimy, że z 15 lutego czy 15 sierpnia magicznie się sytuacja w Polsce zmieni i nagle wszystko będzie działać tak, jak potrzeba, bo tak jak powiedziałam, wszędzie są ludzie i wszędzie ten komponent ludzki przepracowania innych takich elementów typowo wpływających na tą pracę, on występuje, więc to nas nie powinno od tego odwodzić. Nasza koleżanka z zespołu bardzo często wskazuje przykłady rodzin zastępczych, które mają te informacje o tym, co się z dzieckiem zadziało i te historie są wyjątkowe, tak? Czyli pokazują, że ta 11 masta interwencja jakiegoś podmiotu trzeciego, może to być lekarz na przykład, może to być pielęgniarka, może to być nauczyciel, może to być jakaś fundacja, do której dziecko chodzi na zajęcia, ta przeważyła szalę właśnie i dziecko zostało z tej krzywdzącej rodziny zabrane i umieszczone w kochającej rodzinie zastępczej na przykład. Więc tych historii jest bardzo dużo i o nich nie wiemy, ale musimy o nich pamiętać i mieć je gdzieś z tyłu głowy, że tak się dzieje i to dziecko ma to bezpieczeństwo i potencjał rozwoju zapewniony właśnie być może dzięki naszej interwencji, nawet jeżeli nie dostaliśmy tej informacji zwrotnej. Mhm.
Dziękuję, Kasiu, za to podsumowanie. No, myślę sobie, tutaj Agata powiedziała o zmianie. Ja myślę, że to jest właśnie zmiana, ale też taka, która się będzie działa teraz, prawda? Jesteśmy gdzieś na początku tych nowych zasad. No i tutaj mam nadzieję, że to będzie szło właśnie w tym kierunku wdrażania i że też naszą rozmową być może tutaj udało wam się nam przekonać placówki, instytucje, że to się da zrobić, tak? Że po prostu jest to ważna rzecz, a wprowadzenie jej rzeczywiście może wiele zmienić. Dziękuję wam za rozmowę, również za waszą całą pracę na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Państwa i moimi gościniami były dzisiaj Agata Sotomska. Dziękuję ci, Agato.
Dziękuję.
Oraz Katarzyna Katana. Dziękuję.
Dziękuję również.
A rozmawiałyśmy o nowych przepisach, które obligują placówki, instytucje do wdrażania standardów ochrony dzieci. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Berenika Dąbrowska-Siuchno. Kłaniam się i do usłyszenia. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.